ostatniej próbie. Krzysztof Koziołek. Imię pani. Efekt motyla. Epizod piąty. Po tym, jak w Dolinie Miłości Dewart zobaczył 12 zwinnych wędrowców, zdecydował się na śmiałą woltę. Na coś, co uwolni go od łopotu niezwykle delikatnych skrzydeł. Bez wątpienia wybrał cel następnego przystanku. Chełmsko-Śląskie, ze swoją największą atrakcją turystyczną w postaci 12 apostołów. Kiedy wjeżdżał automobilem do miasteczka, był pewien, że dzięki pokonaniu tak dużego dystansu uda się zgubić kruchego prześladowcę. I tym samym zadać kłam myślom, jakie zagnieździły się już w jego własnej głowie, że jego pojawianie się miało charakter nadprzyrodzony. Chełmsko-Śląskie nazywano historycznym miastem tkaczy, a to za sprawą wielowiekowych tradycji tkactwa chałupniczego. Produkowane płótno było tak wybitnej jakości, że wysyłano je nawet do Ameryki. Pamiątką tych zacnych tradycji był rząd identycznych domów o charakterystycznym wyglądzie. Miały one nienaturalnie duże dachy i niskie podcienia. Wybudowano je na początku XVII wieku dzięki staraniom opata z Krzeszowa i sprowadzono do nich tkaczy z Czech. Nazwano je 12 apostołami, chociaż było ich tylko 11. Jeden, określany mianem Judasza, spłonął bowiem krótko po oddaniu do użytku. Odbudowano go, ale znów uległ zniszczeniu. To nie mógł być zwykły zbieg okoliczności, preorował Dewart, spacerując wzdłuż domostw. Pamiętał doskonale, że już wówczas, kiedy pierwszy raz usłyszał o tutejszym Judaszu, pomyślał dokładnie to samo. To nie mógł być przypadek. Teraz jednak patrzył na tę historię z większym bagażem doświadczeń. Zastanawiał się, czy pożar i potem kolejny kataklizm nie był czasem efektem ciągu niepozornych przypadków, które razem zmieniły bieg historii. Niczym łopot niezwykle delikatnych skrzydeł? Na tę myśl komisarz kryminalny aż zatrząsł się w środku. Momentalnie rozejrzał się dookoła, a nie widząc śladu motyla, zatarł ręce z zadowolenia. Los, nic więcej, jak tylko ślepy los! Cieszył się niczym dziecko z nowej zabawki. Uradowany podszedł do jednego z domów, w którym wciąż działał mały warsztat tkacki, produkujący płótno głównie na potrzeby turystów. Zobaczył pracującego mężczyznę, zamknął oczy i przypomniał sobie zasłyszaną niegdyś opowieść. Płótno z Chełmska Śląskiego cieszyło się wielką renomą, ale nie miało to przełożenia na zarobki produkujących je tkaczy. To nie oni zbijali na tym majątki, a lokalni kupcy, którzy wymuszali niską cenę za skupowany towar, za to przędzę potrzebną do produkcji sprzedawali po zawyżonych kosztach. Ciemiężeni w ten sposób tkacze pewnego dnia nie wytrzymali. Wzniecili zamieszki, które rozlały się też na inne miasta w okolicy. Wydarzenia te zapisały się w historii jako bunt tkaczy śląskich. Czy one też były wynikiem przypadku? Czy wszystko w życiu było jego dziełem? Czy już nic nie zależało od samego człowieka? Odsuwając od siebie te natrętne myśli, Dewart odwiedził jeszcze zespół domów nazywany Siedmioma Braćmi, postawiony później od 12 apostołów i przeznaczony dla tkaczy Adamaszku sprowadzonych z Bawarii. Wtedy zaczęło mu burczeć w brzuchu. Bez namysłu udał się do restauracji. Zamówił specjał lokalnej kuchni. Kiełbaski wędzone w dymie z dodatkiem jodłowych szyszek. Na deser wziął bombę 12 apostołów, czyli połączenie piernika z powidłami, ciasta orzechowego i bitej śmietany oraz sosu czekoladowego. Gdy kelner postawił przed nim słodkości, Dewart od razu sięgnął po widelczyk. Już miał go wbić, ale zatrzymał rękę w połowie drogi. Bomba 12 apostołów, 12 zwinnych wędrowców. Nie, uśmiechnął się szeroko sam do siebie. Ani jednego zwinnego wędrowca. Z tą myślą wbił widelczyk w piernik, odłamał potężny kawałek, wsunął do ust. Ani jednego, rzucił radośnie. Zaczął jeść coraz szybciej. Wbijał przy tym widelczyk z taką siłą, jakby miażdżył niewidocznego przeciwnika. Jakby każdy kolejny kęs był niczym fanfary na cześć zwycięzcy. Na jego cześć! Kwadrans później był już w drodze do automobilu zaparkowanego na rynku. Zerknął na niebo zasnute niezliczoną ilością białych chmur. Patrzył na nie, odnotowując z satysfakcji, że żadna z nich w niczym nie przypominała kształtem motyla. Żadna, rzeknął pogodnie. Minął stromą uliczkę prowadzącą do kościoła, dotarł do automobilu, aż trzęsąc się ze szczęścia, że wreszcie pozbył się klątwy. Zajął miejsce na fotelu i zapuścił silnik. Ani jednego zwinnego wędrowca, powiedział. Komisarz kryminalny bezwiednie spojrzał przed siebie w stronę, z której dochodził dźwięk. I właśnie wtedy go dostrzegł. Siedział na środku maski. Dewart czuł, że gdyby wysiadł i dokonał pomiarów, wyszłoby, że motyl znajduje się dokładnie na samym jej środku. Przypadek? Nie odpowiedział sobie na to pytanie, za to ze złością uderzył pięścią w kierownicę. Owada to nie wzruszyło. Policjant zatrąbił. Motyl nawet nie drgnął. Dewart opuścił powieki, nabrał głęboko powietrza, po czym powoli je wypuścił i dopiero wtedy otworzył oczy. Zwinny wędrowiec tkwił na posterunku. Komisarz kryminalny pochylił się, aby uciec wzrokiem. Westchnął, a w jego westchnięciu czaiła się gorycz przegranej. Wtem, niespodziewanie dla samego siebie, podniósł dumnie głowę i znów wbił spojrzenie w przednią szybę. Motyl załopotał skrzydłami, jakby w ten sposób chciał policjantowi udowodnić, że nie jest senną marą, ale czymś jak najbardziej rzeczywistym. Ale Dewart nie był już tym samym przegranym człowiekiem co kilka sekund temu. Czas, jaki był potrzebny na to, aby załopotać niezwykle delikatnymi skrzydłami, jemu wystarczył na podjęcie decyzji. Nie zamierzał poddawać się bez walki. Planował sprawdzić, czy ciąg tych dziwnych wydarzeń, jaki zaczął się na rynku w Lubawce, faktycznie zesłał mu sam los. W tym celu musiał podjąć ostatnią próbę.